bardzo dużo emocji w tej piosence Celine Dion. O drugiej w nocy, oby na dobre. Witam Państwa w trzeciej godzinie nocnych spotkań z niedzieli na poniedziałek. Tu Polskie Radio, program pierwszy z Warszawy. Marcin Wojciechowski to ja, a ze mną w studiu Tomasz Łysakowski, psycholog. Rozmawiamy o dzisiejszej młodzieży, porównujemy ją do tej dawniejszej. No, opinie Państwa są różne. Czekamy na telefony jeszcze przez godzinę. 022 645 22 66 albo listy nocne spotkania @polskieradio.pl. Mam tu takie wyniki badań, które dedykuję pani Ewie oraz słuchaczom, którzy podzielają jej opinię na temat młodzieży, że jesteśmy tacy niedobrzy, niefajni, napadamy, nie ustępujemy miejsca, jesteśmy zblazowani, nie mamy planów na przyszłość. Otóż było badanie, Reader's Digest dokładnie takie badanie przeprowadził w roku 2006, no to są w miarę aktualne. Badanie przeprowadził w Polsce, Czechach i Rumunii, jeszcze na Węgrzech. Ponad połowa ankietowanych Polaków widzi przyszłość naszego społeczeństwa optymistycznie. Jest to wskaźnik zbliżony do Czechów, tam 54%. Ale może nie to jest najważniejsze, tu jest bardzo ważny punkt. Cele młodych ludzi w Europie Środkowej są podobne, czyli wszystko w swoim czasie. Najpierw podstawy materialne, pozycja zawodowa, później to, co najważniejsze, założenie rodziny. To jest podkreślone, że jest to najważniejsze według młodych ludzi, ale żeby w to wkroczyć odpowiednio, to należy najpierw zapewnić sobie jakąś pozycję zawodową. Drogę do sukcesu młodzież w naszych krajach widzi w kształceniu się, znajomości języków obcych. Jedynie w Rumunii jest coś, co młodym wydaje się ważniejsze na drodze kariery, pewność siebie, 81%. Wyniki przeprowadzonej ankiety wskazują, że młodzi zdają sobie doskonale sprawę z trudności towarzyszących wchodzeniu w dorosłe życie, więc dokładnie planują, co zrobią, by osiągnąć założone cele. Jednak ostatecznie najbardziej liczy się dla nich, uwaga, miłość, szczęście, rodzina, wiara, uczciwość i przyjaźń. Miło się tego słucha.
Miło się słucha, podobnie jak innych statystyk, z których wynika, że dzisiaj na przykład w Polsce kształci się około 50% młodych ludzi. Kształci się w sensie studiów wyższych. I teraz jak porównamy sobie to z tym, że nie wiem, przed 89 kształciło się na tym poziomie jakieś 8%, to było kilka procent, a dzisiaj mamy prawie 50%, no to jest tak naprawdę szok. To znaczy, nawet przez pryzmat tego, że niektórzy mówią, że dzisiejsze szkoły wyższe, ponieważ jest bardzo dużo na przykład szkół prywatnych, które nie zawsze trzymają poziom, ale również szkół publicznych, które nie zawsze trzymają poziom, no to tutaj mimo tego jesteśmy w stanie powiedzieć, że jednak znacznie więcej młodzieży dziś kształci się, kontynuuje naukę, często pracując przy tym. Często robi to na studiach zaocznych, wieczorowych. Łączy to właśnie z innymi aktywnościami, z pracą, więc jakby pokazuje to, że dzisiaj młodzi ludzie bardzo często, nawet jeżeli później, nie wiem, na przykład w Anglii są, nie wiem, kelnerami, to jednak są kelnerami z wyższym wykształceniem i znajomością języków obcych. Więc pokazuje to, że dzisiejsza młodzież częściej się uczy, częściej na przykład korzysta z internetu, częściej no.
Pani Ewa powiedziałaby ci, że kiedyś nie było możliwości.
To znaczy, no oczywiście. No
nie można było się uczyć, bo było trudniej znacznie, nie było internetu, nie było tak wielu szkół językowych, były jakieś modelarnie, do których oczywiście były oblegane z pewnością, czy też inne.
Ja się zgodzę, że jeżeli chodzi na przykład o naukę języków obcych, to tutaj bardzo dużo daje nam dostęp do internetu, bardzo dużo dają nam programy językowe, ale jeśli chodzi o czytanie, tutaj pani Ewa na przykład mówiła, że dzisiaj młodzież nie czyta, że właśnie, że te biblioteki są zamykane, no ale jak sobie popatrzymy na to, że dzisiaj młody człowiek właściwie każdą książkę, którą chce mieć, może mieć w ciągu kilku minut, wstukując coś w wyszukiwarkę. Jeżeli to jest książka dawno wydana, to jest w stanie dotrzeć właśnie w Google do tego wydania. Natomiast jeśli to jest książka nowsza, to czasami spiratuje ją właśnie z jakiejś strony, no bo powiedzmy sobie szczerze, jeśli chodzi o ochronę praw autorskich, to ona nie jest tutaj zbyt poważana wśród młodych ludzi. No więc tutaj jakby ci młodzi ludzie dzisiaj czują takie możliwości. Możliwości, które daje internet, są przyzwyczajeni do tego, że jeżeli chcą coś dostać, to też nie kosztuje ich tak dużo wysiłku, że kiedyś szło się do biblioteki, jeszcze jak ja pamiętam, zaczynałem studia, to żeby dotrzeć do jakiejś pozycji, to się szło do biblioteki, wypełniało się rewers, wrzucało się ten rewers, wracało się po pół godziny, czy czasami po godzinie i dostawało się książkę. Dzisiaj to już dla mnie brzmi absurdalnie. Kiedyś byłem w Bibliotece Narodowej, coś musiałem właśnie sprawdzić w ten sposób i byłem naprawdę zaskoczony, bo już byłem odzwyczajony od tego typu zamawiania książek. Więc dzisiaj jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że wszystko dostajemy natychmiast.
Czy w W ogóle był kiedyś czas, że nie było internetu?
No właśnie, to jest ciekawe.
Bez Google w ogóle żyć się, to jest jakieś, ja nie wiem, jak ci ludzie funkcjonowali. Tak. Ostatnio zastanawiałem się, pytałem starszych redaktorów Polskiego Radia, jak państwo kiedyś pracowali? Jak państwo się do audycji przygotowywali? To tak nie było wyszukiwarki, żeby tak wpisać temat i od razu 200 stron z wynikami? Nie, okazało się, że były wycinki, ktoś to gromadził, trzeba było więcej czytać. Ach, tak. Zupełnie inne czasy rzeczywiście. W moich ustach to pewnie brzmi śmiesznie, ale takie sentymentalne wtrącenie pozwoliłem sobie, bo to rzeczywiście musiało być i było inaczej. Czekamy na państwa telefony 22 645 22 66. Rozumiem, że ty sugerujesz tak między wierszami, że dzisiaj ludzie czytają więcej niż kiedyś?
Ja jestem tutaj pewien tego. To znaczy kiedyś chociażby, jeżeli chodzi o dostępność prasy na przykład, to było tak, że nie, już nie mówię tutaj w sytuacji za komunizmu w Polsce, kiedy wychodziły gazety, ale były cenzurowane, trzeba było czytać między wierszami. Bardzo wiele informacji zdobywało się rozmawiając właśnie z ludźmi, ale dzisiaj, zobaczmy, że dzisiaj bardzo często młodzi ludzie funkcjonują przede wszystkim w internecie. I zarówno
może
więcej...
Nawet niektórzy tylko.
Tak, tak, niektórzy tylko. I zarówno więcej czytają, jak i więcej piszą. Nawet jak mówimy o komunikowaniu się przez komunikator internetowy, to bardzo często piszemy. Oczywiście, jak czytamy to, co później ludzie piszą na różnego rodzaju forach, to tam są błędy językowe, błędy ortograficzne, ale pamiętajmy, że to jednak jest aktywny udział, aktywna interakcja, więc chodzi o to, żeby być zrozumiałym, a nie chodzi o to, żeby za każdym razem posługiwać się mickiewiczowską albo sienkiewiczowską polszczyzną tutaj. Więc ja bym powiedział, że przede wszystkim ludzie dzisiaj czytają tyle samo, jeśli nie więcej, i myślę, że nawet więcej. I
ryzykujesz, słuchaj, tak. Narażasz się zaraz.
Nie, ale nie czytają na przykład książek z bibliotek, ale to nie znaczy, że nie czytają tego samego właśnie w internecie.
Pan Jacek ze Oświęcimia jest z nami. Dobry wieczór, panie Jacku.
A ja witam serdecznie, pozdrawiam. Ja nie będę mówił ani dzień dobry, ani dobry wieczór. Powiem wam cześć.
Witamy.
Witam Tomasza, witam Marcina. Co ja mogę powiedzieć? Ja tak słucham. 2 godziny starałem się do was dodzwonić. Nie? Temat trochę inny niż ostatnio. Ale to dobrze, ja powiem tak. Jeżeli tak ci wszyscy pieniacze, którzy tak są niezadowoleni z tej młodzieży, to niech zobaczą tylko jedno. Kto zbiera pieniążki na orkiestrze Wielkiej Świątecznej Pomocy? No kto? No młodzież.
Młodzież, no.
Do czego się przyczynia? No do tego, że mamy po prostu w tych szpitalach, może nie mamy dobrych lekarzy, bo wszyscy wyjechali, no ale mamy sprzęt, a to już dużo.
Nie, ja nie sądzę, żeby pani Ewa mówiła, że wszyscy młodzi są niedobrzy.
Ja z nikim nie chcę walczyć na słowa, na argumenty, bo to jest po prostu, no każdy widzi świat tak, jak chce widzieć i koniec, kropka. Natomiast powiem tak, w Empikach są od niedawna takie znaczki czerwone, tak? Mhm. I kto je kupuje z krwią?
Młodzież. Młodzi. No nie tak, tylko no tak. Pewnie, bez przesady, ale...
Ale, no nie, ale za te znaczki można po prostu kupić ten autobus, tak? Mhm. A powiem tak, a co najbardziej ludzi złości w dzisiejszej młodzieży? No to, że jest niezależna, że się szybko uczy, że ma perspektywy i przede wszystkim ma te paszporty, o które kiedyś tak zabiegaliśmy.
No dobra, a druga strona, na przykład te sytuacje, wróćmy znowu do tych szkół i uczniów, którzy nie mają szacunku do swoich nauczycieli.
Z własnego życia. Ja miałem taką panią, która nienawidziła osób, które miały na imię Jacek. Nie?
Z takich względów, że bardzo merytoryczne było.
No, z tego względu, że odszedł od niej mąż i po prostu wszystkich Jacków nienawidziła. I kiedyś bez podstawy uderzyła mojego kumpla. I on miał próbę samobójczą, no i na szczęście mu się nie udało. To był młody człowiek, to była druga, trzecia, czwarta, piąta klasa szkoły podstawowej. Ja się postanowiłem na niej zemścić i padłem na genialny pomysł. To była szkoła w Tychach, pozdrawiam wszystkich nauczycieli Ersta Telmana na osiedluka i po prostu ona kiedy została dłużej po lekcjach, ja wziąłem 2 klucze od pani woźnej, przekręciłem jeden, złamałem, drugi złamałem, trzeci złamałem, no i ona do 23:30 siedziała w tej szkole. To nie pochwalam, nie mówię, że wszyscy tak mają robić.
Co, możesz w ogóle śmiało na nie umówić teraz, bo dyrektor jedynki to Jacek Sobala, ona z pewnością tej stacji nie słucha.
Ja nie, ja mówię tylko jedno, że po prostu takie rzeczy też robiłem kiedyś. Nie pochwalam tego, ale to był jakiś sposób po prostu na to, żeby komuś pokazać, że no, ma władzę w szkole, ale nie do końca, prawda? A takich nauczycieli z kompleksami to mamy ho, i dlatego się takie rzeczy w szkole dzieją, bo gdyby naprawdę w szkole byli tacy nauczyciele, jak ja kiedyś spotkałem na swojej drodze, czyli pani z matematyki, 2 razy się śmiałem, ona mówi, Pawłowski, jak ty się nie przestaniesz śmiać, to ty wyjdziesz tutaj z takimi bicepsami, że hej, nie dawała twój, musiał się pan w końcu tego nauczyć, za miesiąc, za 2, ale musiał pan się nauczyć, Każdy ją szanował, a ja robiłem non-stop pompki. I z początku dostawałem zadyszki, jak robiłem 10, 15, potem robiłem spoko, 100 tak po prostu w 3 minuty niecałe.
Słuchaj, przydało się, tak?
Tak, przydało się, no bo potem w późniejszym, jak pan wie, gdzie byłem, to się przydało, natomiast do czego zmierzam? Każdy nauczyciel potrafi stworzyć jakiś krąg. Po prostu wykłada jakiś przedmiot. Im bardziej jest zafascynowany swoim przedmiotem, tym po prostu w hierarchii uczniów jest lepiej postrzegany. Dlatego, bo on nie zanudza, on po prostu mówi z pasją. Natomiast wielu nauczycieli, wiemy jak jest, sami ściągali spod ławki, coś tam brali, a potem się okazuje nagle, że wszystkich pouczają, że w życiu nie było tak, nie było inaczej. Ja pamiętam rozmowę kiedyś z moją mamą, zawsze wydawało mi się, bo ona pochodziła z dobrego domu, że tam zawsze po prostu było cudownie i pięknie. No i kiedyś słyszę, słuchaj, no jak miałam 16 lat, to z tam kolegami piłam jabole. To jeździłam bez prawa jazdy na motocyklu. No to trochę mnie tak zaczęło to przerażać, bo...
Ale od razu inna rozmowa z mamą, tak?
Tak, tak, tak. Nie, bo zawsze miałem wrażenie, że moja mama była słomkę przez bibułkę, a tu nagle się okazało, że ona po prostu też była zwariowana. Że też była szalona i...
Ale
też...
zmieniły się wasze stosunki, kiedy poznałeś drugą stronę mamy?
Nie, nie. Moja mama zawsze była wyluzowana. Na przykład mi się podobała jedna rzecz. Wychodziłem w nocy gdzieś tam, bo nieraz w nocy lubię pochodzić po parku. Na przykład u mnie było duże osiedle, tak więc to było nieraz przyjemne.
Można wiesz, jak straszysz starsze panie, jak chodzisz po parku.
Nie, nie, no to one... Ja właśnie za chwilę wrócę do czegoś też. I po prostu ona zawsze mówiła, nigdy nie mówiła, nie rób nic złego, pamiętaj, że to nie wypada. Nie, ona zawsze mówiła, pamiętaj o tym, nie rób tego, czego ja bym nie chciała, żebyś robił. I już, i temat się umykał. I ja wychodziłem z domu, naprawdę nie byłem, na osiedlu byłem postrzegany jako zbir, ale dlatego, że to jest, napisze prasa coś raz o tobie i potem wszyscy tak twierdzą.
No poza tym miałeś takie bicepsy po tych lekcjach,
nie,
że
nie,
że
nie, chętnie... to była jeszcze szkoła podstawowa, to tamta była późniejsza szkoła. Tamta była szkoła życia, gdzie spotkałem wielu cudownych nauczycieli i zresztą generalnie wszystkich nauczycieli pozdrawiam. Kiedyś mnie pani Chylińska denerwowała, jak powiedziała nauczycielom i taki tam znak, wszyscy wiedzą, który palec. I to nie jak gdyby właśnie nie jest dobrze, bo to jest właśnie ta młodzież, o której tak mówimy, że jest taka negatywna i niedobrze jest, kiedy po prostu swoje jakieś błędy życiowe...
Nie, no, Agnieszka Chylińska spowalniała już z pewnością ma inne...
Ja wiem, czytam jej felietony.
Teraz też, tak. Teraz jest zupełnie inną osobą niż kiedyś. Bardzo dziękujemy za telefon. Bardzo się cieszę, że zadzwoniłeś. Jacek jest już naszym stałym, z tego co zauważyłem, stałym słuchaczem. Dzwonił do nas też tydzień temu, więc zapraszam ponownie. Noc Młody w Jedynce.
Jedynka. Polskie Radio.
I pan Krzysztof, dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam serdecznie.
W drodze, akurat gdzie pan jest teraz?
W tej chwili dojeżdżam do Koszalina, jakieś 50 km od Koszalina jestem.
Spokojna droga?
Tak, puściutko na drodze, pogoda ładna, także nie jest, nie ciężko.
No to oby tak dalej.
Dziękuję. Chodzi o to, że chciałbym zabrać głos w dyskusji tej na temat młodzieży, przysłuchuję się tutaj w czasie jazdy. I mam takie, tak to już pan Jacek właśnie powiedział, że wcale nie jest taka zła ta nasza młodzież. No ja już mam lat 40, także te młode lata mam za sobą i po prostu no trochę rozumiem tą młodzież też, że młodzież zachowuje się głośno, no bo jest młodzież, jak to się mówi, młodzież musi się wyszumieć. I tak jak pan Jacek powiedział, przecież w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy przeważnie kwestuje młodzież. Młodzież się potrafi zorganizować, także, a tak nawiasem mówiąc, to czy przypadkiem my jako dorośli, już ci starsi ludzie, no można tak powiedzieć, od tej młodzieży, nie jesteśmy temu winni, że oni się zachowują tak czy nie inaczej. Jak mówię, mam 40 lat, a jeszcze w tej chwili nawet, jak z rodzicami o czymś rozmawiam, to oni podchodzą do tego z takiego punktu, że słuchaj, ja jestem starszy, ja więcej przeżyłem, ja wiem lepiej, także ty zrób tak, a nie tak, jak ty chcesz. Mm-hmm. I może to też jest, ma jakiś wpływ na to, że przez starszych młodzież jest postrzegana jako ta, no, niedobra, można powiedzieć, że jest młodzież zła. Bo, no mówię, generalnie to młodzież jest dobra, tylko po prostu no trzeba ją zrozumieć
Panie Krzysztofie, ma pan dzieci?
Tak, mam.
No i jak kontakty?
Kontakty z dziećmi mam bardzo dobre, bo właśnie mam córkę w wieku lat 16.
O, to taki trudny wiek chyba. No taki właśnie przypomnę, jak ja miałem 16.
Dokładnie, trudny wiek, bo to taki, no, burza hormonów, nie wiadomo czego chce w życiu w tej chwili, na nic się nie może zdecydować. I po prostu, no akurat w tym roku miałem coś takiego jak wybór szkoły średniej, bo poszła do pierwszej, córka to jest, poszła do pierwszej szkoły, do klasy szkoły średniej. I po prostu ja jej przedstawiłem propozycje szkół różnych. Liceum, akurat jest w tej chwili w technikum. I po prostu, żeby ona sobie wybrała. Ukierunkowałem, powiedziałem, że jak ja uważam, a ona zrobi tak, jak ona uważa. I myślę, że to takie podejście, no zdrowe podejście jest, bo po prostu no z córką usiadam, rozmawiamy o sprawach takich młodzieżowych, ona o swoich problemach mówi, no ja czasami o swoich, jakie mam problemy w tym dorosłym życiu. I myślę, że takie relacje są zdrowe. I wtedy...
To jeszcze zależy, jak pan mówi, ja uważam, bo ja na przykład z moją mamą mam taką relację, że ona do mnie mówi, Marcinie, ja uważam, że ta decyzja nie jest słuszna. Słyszałeś, co powiedziałam? Ja uważam, ja wtedy wiem tak, oczywiście, jeżeli liczę się z tobą i wiem, jak powinno być. No, to też zależy, jak pan to mówi. Panie Krzysztofie, świetnie, że ma pan dobry kontakt z córką.
No właśnie, tak jak pan powiedział, bo ja mówię tak na podstawie swoich kontaktów ze swoimi rodzicami. Tak jak mówię, no już trochę lat mam i też właśnie na tej zasadzie, że jak podejmę jakąś decyzję, no to jest ja uważam, ale tak domyśle jest, że wiesz co, że ty chyba zrobisz źle, nie? Że ty, ja bym to zrobił inaczej.
No, ale to nie jest ton nieznoszący sprzeciwu, a u mojej mamy to jest ton nieznoszący sprzeciwu. Ja uważam i niech nie będzie inaczej.
No, rozumiem. Ja tu podchodzę do tego, że właśnie tam, no, jak rodzice, tak jak pan mówi, że mama mówi, że ja uważam, ale ja i tak zrobię po swojemu. Powiem tak, no zgadza się, no to ty masz, może masz i rację i daję do zrozumienia, że no może się podporządkuję, ale zrobię tak i tak zrobię po swojemu, bo uważam, że jak to mówią, jak to w przysłowiu jest, jak to górale mówili, jak jeździsz na nartach, jak się nie przewrócisz, to się nie nauczysz. Tak samo i tutaj, no życie polega na tym, że się popełnia błędy i na błęd, człowiek uczy się na błędach. I właśnie,
wyrozumiały, fajny tata. Pozdrawiam. No i spokojnej drogi, panie Krzysztofie. Dokąd pan jedzie?
Bardzo.
Do Koszalina? Tam pan kończy trasę?
Proszę? Nie, zaczynam. Akurat
zaczął pan dopiero. I dokąd pan jedzie?
Ja do Paryża.
Och, na szczęście jedynka 225 kHz. Cały czas może panu towarzyszyć przez całą drogę na długich falach w Europie.
Jasne,
wszystkiego
bardzo.
Dobrego, panie Krzysztofie, szerokiej drogi. Proszę pić kawę, dziękuję.
Jasne,
czekamy
bardzo
na państwa telefony jeszcze przez ponad pół godziny. 022 645 22 66.